tym odcinku rozmawiamy o Falloutie, o recenzjach Humane AI Pin, a w zasadzie nie, ponieważ Grzegorz musi opowiedzieć o pewnych ważnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem.
Tak, Grzegorz też jest w tym odcinku. Zapraszamy.
Tak.
Dzień dobry Państwu, jest 7:25. Witamy się z Wami w ten piękny sobotni poranek. Wyspani, żeści, gotowi. My już mamy ze sobą pół godziny gadania o nasie Michała. Także docięcie to, że my tego Wam nie opowiedzieliśmy. Nie jesteście odpowiednio nerdowscy.
Cześć.
Ale to ja jestem niewyspany, więc mogę bredzić. I to Was nabijający
parówki
od tyłu czegoś sobotka. Widelcem. Oraz
Michał Krasnopolski, który, jak się okazuje, potrafi tak skonfigurować podłączenie internetowe, że zapomina kabla wcisnąć do routera.
Tak, Michał próbował wejść na wyższy poziom bycia informatykiem i próbował stworzyć bezprzewodowy przewód. Nie udało mu się to tym razem, ale słuchajcie, jakby nie w ten sposób powstał Rick, jeżeli Michał byłby Rickiem, to byłby najbardziej Rickowym Rickiem, także kiedyś mu się to uda, Portal Gun i te klimaty.
Tak jest.
Opowiadaj, co tam u ciebie słychać, ja mam całą listę.
Ty masz całą listę?
Mam całą listę. Na sam koniec będzie koniec świata. I opowiemy wam nasze wrażenia o końcu świata, także... Ale to na koniec.
Tak, trzymamy się.
Zacznijmy od początku.
Słuchaj, co tam? No, nasi już nie będę, bo to umówiliśmy się, że nie będziemy, bo to dwa odcinki pod rząd to już jest...
Michał się umówił...
We've gone too far.
Tak, ja myślę, że moglibyśmy nagrać trzeci odcinek, po prostu nigdy go wam nie puścić i trzymać się jako taki, wiesz...
Backup.
Jak ktoś powie, nie jesteście wystarczająco nerdowi, a my będziemy
was straszyć tym odcinkiem, bo go wyemitujemy.
Tak.
Także nie powiem, ale no, sprawdzałem jeszcze parę rzeczy.
Tak.
Backup to... Backup NASA. To dobrze brzmi, bo NASA można...
Ale wpadka. Bardzo przepraszam. Dzwoni pani, o której chciałem wam powiedzieć. Której nie odbiorę teraz telefonu. Oddzwonię do pani, ale...
Jakby jest...
Ale jest temat, który się, jak widać, sam naprasza.
Dobrze.
Przepraszam, opowiadaj o NASA.
Bo są możliwości backupowania NASA, w sensie danych, które są na NASie. No i też się temu przyglądałem i sprawdzam możliwości Synology C2, czyli to jest rozwiązanie do backupu Synology, najlepiej zintegrowane z całym ich środowiskiem.
Mhm.
I generalnie przerzuciłem na ich chmurę 4 terabajty. I po przerzuceniu okazało się, że zajmuje to na ich serwerach 3,1 tera. Czyli tam jest bardzo wysoko. To nawet nie jest kompresja, tylko oni to nazywają deduplikacją danych i bloków. Nie wiem dokładnie, o co tam chodzi.
To ale... myślałem, że po prostu detraszyzacja, że oni stwierdzają...
Z tego nie korzystasz.
Tak kiepsko mu wyszło.
To jest brzydki pezdek. Warstwy są tam źle zapisane i źle ponazywane.
Nie, na zasadzie technicznie jest wszystko w porządku. Po prostu nie podoba nam się ta grafika.
Tak. Więc to jest już technologia, której ja nie rozumiem, ale po prostu działa. No więc dzięki niej zaoszczędziłem tam praktycznie ponad tera miejsca. Więc to jest jakaś ciekawa rzecz i trudno to ocenić po prostu, ile te twoje dane będą de facto zajmowały miejsca na ich serwerze. Natomiast mają 30 dni darmowe, więc można sobie spokojnie testować, przerzucać, tudzież potem z tego zrezygnować.
W 30 dni to moje dane z lasu by się nie przysłały, także...
No i a chciałem powiedzieć, że możesz wyjść z lasu, ale nie, ty tam masz te dane.
Tak, nie, oczywiście śmieję się. Fascynujące, że to sprawdzasz. To jest naprawdę fajna rzecz.
No jest to ciekawa opcja na pewno. Na pewno jest parę osób, które chciałyby sprawdzić też takie rozwiązanie. No bo cały czas masz w lustrze dwa dyski, dajmy na to, no ale jakby się coś w chacie stało, to...
Tak.
No to tracisz dwa dyski. Albo jakiś corrupted file, jak to się po polsku nazywa?
Uszkodzony plik.
Właśnie.
Przepraszam. No
bardzo sensie, dobrze, tak.
Można też go nazwać skorumpowanym plikiem, ale...
No właśnie, ale... to już nie brzmi tak dobrze.
Natomiast no, można też rozwalić dysk na przykład w ten sposób, kiedy pojawią się jakieś złe pliki, które mogą ci po prostu cały file system rozwalić i wtedy replikuje ci to drugi dysk.
Chciałem, no. Najpierw, zanim powiem ci, co chcę powiedzieć, przepraszam Mariole, i chciałem powiedzieć, że może mieć drugiego NASA w innej lokalizacji i synchronizować je między sobą.
To też można zrobić, oczywiście tak. Tak, ale znowu, tylko najlepiej, żeby to nie było w tym samym domu.
Tak jak powiedziałem, w innej lokalizacji to, najlepiej.
Tak, nie mierzę pokój,
na tylko... Jakiejś offsite'owej, tak. Tak. Czyli u znajomych w biurze albo gdzieś, jakby żeby były dwa.
Ja już się proponowałem, że może bym u was postawił, ale jakoś nie spotkało się z tym z większym entuzjazmem. To jest też trochę kosztowne rozwiązanie. Nie jest tak kosztowne w przestrzeni jakiejś tam...
Tak, dłuższego czasu.
Dłuższego czasu, oczywiście, tak. Ale trzeba by znaleźć jakiegoś frajera, który by udostępniał...
Dobre łącze.
Dobre łącze.
Tak.
Więc to jest takie tricky. Myślałem o tym, ale no to jest... Myślę, że niewiele osób by się zgodziło na to, żeby sobie coś takiego użyczyć komuś w swojej chacie. Ja oczywiście wam bym z chęcią takiego...
Ja bym się zgodził, gdybym miał dobre łącze.
No.
To nie, to ja znam trochę osób, które mi powiedzą, hej, mogę to wstawić do ciebie i żeby było tam zawsze włączone i żebym miał do tego zewnętrzny dostęp i mógł sobie tym zarządzać. Ale i żeby trochę ta liczba stopniała.
I żebym połowę waszego bandwidth miał jakby dostępu zawsze.
No, od piątku do poniedziałku w nocy.
No właśnie.
Bo można założyć ograniczenie ten bandwidth. Czyli na przykład, żeby proces ruszał od pierwszej w nocy do piątej rano, tak. I żeby nie zajmował więcej niż 50 mega.
Tak, i żeby ten NAS stał u nich w sypialni.
Tak.
I w nocy.
A propos backupu, to zrobiłem to, co zapowiadałem, czyli ustawiłem Dropboxa synchronizującego swój folder, który znajduje się na zewnętrznym dysku.
Okej. Czy rozwiązałeś ten zagadkę?
Wiesz co?
Sherlocku.
Klasycznie przywaliłem głową w mur najpierw i tak sobie myślałem, na czym może polegać problem, o którym powiedział Michał, po czym zacząłem sobie myśleć, że w zasadzie to wiem, jak go rozwiążę za pomocą postawienia całego systemu na zewnętrznym dysku. I pomyślałem sobie, że tak to będę robił, po czym do mnie dotarło, że zgodnie z pierwszą zasadą w naszej firmie, never trust the user, stwierdziłem, a może Michał się myli. Więc korzystając, tylko jest tu trik, miałem starego Maca.
Okej. Okay.
Tak, więc na tym
to
starym Macu...
To jest rozwiązanie.
Tak, na tym starym Macu pobrałem Dropboxa i powiedziałem mu, twój folder domowy ma być na tym dysku i powiedział mu, że nie może. Powiedział mi, że nie może, bo dysk jest źle sformatowany. No tak, wiedziałem. Więc go przeformatowałem do właściwej, którą bym... Do wersji formatowania, które jest to samo, takie samo, jak jest systemowe dla Maców.
Mhm.
Czyli tak AFPS.
AFPS. AFPS.
Tak. I absolutnie...
Czyli stara wersja Dropboxa.
Podejrzewam, że tak.
Bo nowa by ci... Znaczy, nie. Też mogła być nowa wersja, ale system mógł być stary. Znaczy inaczej, system musiał być stary. Który tam był system?
High Sierra.
No. I to wszystko...
Przedpotypowy, tam jeszcze dinozaury.
Tak, i to wszystko wyjaśnię, ponieważ to się... Czekaj, ten ostatni to jest Sonoma, a poprzedni który to był?
Ventura.
W Venturze Apple wprowadziło... blokadę dla wszystkich zewnętrznych podmiotów, żeby dysk, który synchronizujesz z chmurą, był w dowolnym miejscu.
Jest po stronie Apple, dobra.
Tak,
okay.
To jest ruch po stronie Apple. I wszyscy mieli bardzo duży problem do rozwiązania, bo lokalizacja tego pliku, sposób synchronizowania, wszystko im to wywróciło do góry nogami. Nie wiem, czemu tak akurat Apple postąpił, bo może. Natomiast chyba chcieli mieć to po prostu w jednym miejscu. W takiej enklawie cloud storage. I teraz tam między innymi Dropbox się znajduje i wszystkie inne serwisy, które synchronizują pliki, to też teraz tam muszą się znajdować. Ale to wskoczyło dopiero od Ventury. Więc jeżeli masz starszy system, to ten synchronizowany dysk może być w dowolnym miejscu. Folder, przepraszam, ten synchronizowany folder. O!
No. Efekt jest taki, kochani.
Więc to ci rozwiązało ten problem.
Tak. Efekt jest taki, kochani, że jeżeli macie duży dysk sieciowy typu Dropbox, OneDrive, to możecie zsynchronizować go na dysk zewnętrzny i jakby zrobić sobie kopię zapasową wszystkiego, dzięki czemu będziecie mogli zabezpieczyć jego dane, co bardzo często ratuje życia i różne takie historie. Także polecam to rozważyć.
Także chcąc, nie chcąc, trochę tak nam wyszło o synchronizacji w chmurze i...
Tak. Teraz, czy ja mogę przejść do tematu pani, która właśnie dzwoniła?
Oczywiście.
Pani padła ofiarą...
A, poczekaj, może... Ja, przepraszam, mogę tylko jeszcze a propos tego kabla ethernetowego. Bo mogę się tu w ogóle podzielić tą historyjką, bo to było tak, że wszedłem w posiadanie dłuższego kabla ethernetowego, którego długość pozwalała mi podłączyć Maca bezpośrednio do routera, który...
Czyli miał 7 metrów.
No tam 5, no ale wystarczy. I pomyślałem sobie, dobra, no bo mam podpiętego przez Wi-Fi Maca, no i pomyślałem sobie, dobra, zobaczę, jak jest kablem ethernetowym, no bo to zawsze jest stałe połączenie, na pewno będzie lepiej. Okazało się, że nie byłem w stanie tego skonfigurować, nie wiem, waliłem głową w ścianę, wszystkie ustawienia sprawdzałem, siedziałem nad tym pół godziny. Wszystko było tak, jak potrzeba. Jeszcze wszedłem wręcz na konfigurowanie w systemie Ethernetu. Wszystkie te numerki dobrze skopiowałem, wszystko się zgadzało, nic nie działało. I zadzwoniłem zdesperowany do Grześka. Grzesiek nie mógł odebrać. No więc dalej z tym walczyłem, ale wszystko się zgadzało. Nie wiedziałem, co dalej zrobić. I taki zrezygnowany zupełnie stoję w tej pracowni, tak patrzę się po tym pokoju i widzę drugą końcówkę tego kabla ethernetowego niepodpiętą do routera. No więc problem się rozwiązał. Dosłownie 3 minuty później Grzesiek zadzwonił. Nie powiedziałem mu, o co chodzi. Natomiast...
Wyobrażam sobie ciebie jako takiego japońskiego ucznia, który tak, stoi taki tak, skruszony.
Zupełnie. Zupełnie to tak wyglądało. I jednak doszedłem do wniosku, że nie opłaca mi się tego kabla tam przeciągać, podpinać, żeby go nie było widać, bo przecież u mnie wszystko musi być invisible, bo no, nie wiem, czy było szybciej, szczerze mówiąc. Nie była ta różnica odczuwalna w żaden sposób. Zrobiłem testy, puszczałem sobie jakieś ściąganie i tak dalej. Generalnie wszystko szło mniej więcej na podobnym poziomie.
Tak mi się
tam,
wydaje.
Tam była zachowana, znaczy tam na pewno byłaby stała prędkość, byłaby cały czas. A wiadomo, tak, że tam czasami są momenty, gdzie jest trochę wolniej, trochę szybciej.
Bo to jest ten moment w tygodniu, kiedy Mariolka włączyła komputer i akurat coś tak upomina i robi kopię zapasową na przykład.
A nie
czekaj,
robi.
Nie robi.
Biedny Grzegorz, jego anxiety. Więc doszedłem do wniosku, że dobra, szanic, nie potrzebuję tego tak naprawdę. I mam przez Wi-Fi dalej.
Tak podejrzewałem, masz tak szybkie Wi-Fi, tak dobry układ, że nie ma to większego sensu. Są przypadki, w których to by miało znaczenie. Na przykład transfer bardzo dużej ilości danych, kiedy on rzeczywiście będzie sobie ciut lepiej radził na kablu, jakieś pingi, jakbyś miał grać w gry takie bardzo... ping dependent, to bym wtedy jednak po kablu grał, żeby nie było żadnych tych właśnie momentów, kiedy ten ping gdzieś tam się pogubi. Ale to są naciągane teorie, więc jakby znając to, że twoje podejście do czystości pustego biurka jest z tobą zawsze.
Tak, zobaczyłem, że musiałby mi wisieć taki
tak, więc
kabel.
Myślałem, że nawet nie będę o tym wspominał.
Tak, no jeszcze z tym, to biurko jest też pneumatycznie regulowane, więc nawet gdybym to jakoś tam upchnął, to musiałbym zostawić jeszcze jakieś 30-40 centymetrów takiego luźnego kabla, żebym mógł biurko podnieść. Nie, to zadecydowało już ostatecznie o tym.
Są kable sprężynowe. Które się tak... Przepraszam. Rozciągają się też. No i tyle.
No to do widzenia.
Do widzenia.
Muszę wszystko zmienić.
Muszę wszystko zamówić na Amazonie.
God damn. Dobrze, skończyłem. Przejdźmy do twojej lady.
Pani, która zadzwoniła do nas w tragicznej sytuacji, która potrzebowała od nas pomocy, którą tam konsultowałem, jak może sobie sprawdzić pewne zabezpieczenia. Pani zainwestowała 1000 złotych na giełdzie w jakiejś firmie I ta firma zrobiła bardzo dobre wyniki. Po czym pani dołożyła jeszcze 100 tysięcy.
No to taka, to niewiele dołożyła.
I firma zrobiła bardzo dobre wyniki. W okolicach 20-30% w ciągu tygodnia. Jakoś tak. Po czym firma się do pani odzywała, że można, że przez weekend dadzą radę zrobić 30-40%. Bo mają patent na Bitcoina, czy na co.
Więc pani... Od razu mi się tutaj czerwona lampka zapaliła, tak, jak tylko słyszałem słowo Bitcoin, ale...
Tak, więc pani dolała jeszcze 150. I zrobili z tego, czyli mamy już 250, i zrobili z tego 90 tysięcy zysku. No tylko nie u niej na koncie, tylko u nich na kontach. A więc pani poprosiła, fantastycznie, poproszę pieniądze z powrotem, bo potrzebuję na wypłaty dla pracowników. No i zaczęły się schody. I firma ma oczywiście stronę, ma konsultantów, ma aplikację. Firma, żeby jej pomagać, logowała się przez TeamViewera do niej na komputer.
Ale z czym pomagać, że przez TeamViewera?
Chyba z działaniem aplikacji, czy z autoryzacjami.
Ale jakiej aplikacji?
Ich aplikacji, którą potem instalowali, żeby zautoryzować ją do banku.
This sounds very sketchy.
Będzie coraz gorzej już tylko.
Mm-hmm.
Więc po jakimś chyba jednym dniu boksowania się z tą firmą, żeby wypłacili, oni bardzo chcieli pomóc. Ale okazało się, że banki to blokują i trzeba dolać jeszcze 100 tysięcy, żeby te pieniądze wypłacić.
Co brzmi logicznie.
Pamiętajmy, że są przypadki, w których ktoś zamawia kuriera po odbiór twojej paczki, którą ty sprzedajesz, i jest to tak przedstawione, że w końcu ty musisz płacić jakiś depozyt. W wysokości tam chyba 300 czy 400 zł. Taka jest kwota na tym poziomie. No więc pani przelała te 100 tysięcy, czyli już jesteśmy na poziomie 350 tysięcy i prawie natychmiast tego pożałowała i ściągnęła swoją mamę, która jest prawniczką. Nie zna się na Bitcoinie, ale zna się na prawie. I mama ją przekonała, że to jest oszustwo. Weszły w kontakt z tą firmą i firma przekonała tą mamę, że jakby, no oni oczywiście robią wszystko, że chcą wypłacić.
A to jest polska firma?
Tego nie wiem.
Hmm.
I żeby zwolnić te pieniądze, trzeba przelać jeszcze 90 tysięcy. Więc ta mama przelała jeszcze 90 tysięcy.
To mi przypomina tę historię o tym, jak kaczka wpadła do stichni i cała rodzina się utopiła, żeby ją uratować. Kaczka przeżyła.
Więc jesteśmy już na poziomie 440 tysięcy złotych.
No to do gry weszła babcia.
Najlepsze jest to, że mama, jeśli ja dobrze rozumiem, bo jakby nie znam tej sytuacji pani, ta starsza osoba nie wierzyła w to, że to jest, chyba na żadnym poziomie nie wierzyła, że to jest...
Przekręt.
Nie, że to jest oszustwo. Po prostu stwierdziła, że lepiej zaryzykować jeszcze te 90 tysięcy, żeby uzyskać całość, niż stracić całość.
Jezus Maria.
I teraz w międzyczasie są rozmowy z bankiem. Nie, są rozmowy z pracownikami tej firmy, którzy pomagają im to wszystko zwolnić. W międzyczasie są instalacje aplikacji na telefonie, na komputerze i na żywo przekazywanie kodów autoryzacyjnych, które przychodzą z banku. Po drodze się jeszcze pojawia jeszcze jeden członek rodziny, który też być może blokuje to zwolnienie tego przelewu. I na sam koniec okazuje się, że wszystkie konta są w debetach. Więc całość akcji zamyka się gdzieś między 600 a 700 tysięcy. Powiem ci, co mnie najbardziej rozwala w tej sytuacji. To ma naprawdę niewiele do czynienia z techniką.
Mhm.
W sensie, tam są techniki, ale to nie są techniki informatyczne. Na kodach, które dostajemy z banku, jest napisane, nie udostępnij tego nikomu. A mimo to masa osób to przekazuje.
A na jakich kodach, przepraszam?
Z banku, jak masz kod autoryzacyjny do operacji.
Mhm.
Albo Apple, jak wypluwa ci kod.
Mhm.
To jest tam napisane, nie przekazuj go nikomu. To jest kod tylko i wyłącznie dla ciebie. I no, ja słyszałem o podobnych sytuacjach na bardzo wielu poziomach. No, do mnie na przykład jakiś czas temu wydzwaniał chyba jedna z firm kurierskich, bez używania nazwy, że ja im zalegam 240 zł. Myślę, Jezus w życiu, co oni mi to? No ale w końcu się do mnie dobili. A najbardziej rozwalało mnie to, że oni najpierw chcą mnie zautoryzować, żeby ze mną porozmawiać o tej sytuacji. No bo oni będą mi udzielać informacji na temat mojego zadłużenia, więc muszą wiedzieć, czy ja jestem ja. No więc zaczynają wyciągać ode mnie dane i ja mówię, proszę pani, dzwoni do pani do mnie z jakiegoś numeru i chce pani ode mnie wyciągać moje prywatne dane po to, żeby mnie poinformować o zaległości. No gdzieś tu się gubimy. To, czym mnie tknęło, że pomimo tego, że zawsze wszystko płacę online, to rzeczywiście była jakaś paczka, która przyszła do mnie z zagranicy i był jakiś cło do dopłacenia, czy coś takiego, na poziomie właśnie 240 zł, więc ja mogę im to zalegać. A pamiętam, że kurier zostawił, ja robiłem przelew jemu na telefon, więc on, no nie wiem, znalazłem moment w czasie, kiedy powinien być ten przelew i nie ma tego przelewu. W sensie, no nie wyszedł. No więc odebrałem ten telefon ponownie od tej firmy kurierskiej i ona znowu chce mnie autoryzować, zanim w ogóle ja chcę potwierdzić kwotę czy coś takiego, nie? I mówię, proszę pani, nie będę pani żadnych danych podawał, tylko niech mi pani powie, czy kwota jest między 100 a 300, czy między 300 a 500. I ona mówi, między 100 a 300. Ja mówię, dobra, to ja to przeleję, dziękuję. I zobacz, w jakich czasach żyjemy. Ile razy do ciebie dzwoni bank z jakąś informacją i pierwsze, co chce zrobić, to autoryzuje ciebie twoimi informacjami. W sensie, więc ty musisz de facto sprzedawać swoje informacje. I znowu, naruszenie bezpieczeństwa. W sensie, to ty masz, oni wiedzą, do kogo dzwonią, ale muszą się upewnić, bo na to im... Po czym okazuje się, że to jest oferta jakiegoś kredytu. I teraz my mamy jeszcze kilka innych sytuacji podobnych, gdzie słyszeliśmy o sytuacji, w której pewna pani, właścicielka firmy, no, została oszukana tam na 200 czy 300 tysięcy złotych z tego przydziału. Wisiała na linii 4 do 6 godzin. Ona opowiadała nawet o fizycznym zmęczeniu, o pragnieniu wody, na zasadzie, że tak długo siedziała, że jakby pierwsze co zrobiła, jak się rozłączyła, to napiła się wody, po czym powiedziała, o Boże, co ja zrobiłam. Czyli mówimy o tego typu profesjonalistach z drugiej strony, którzy to omielili. I teraz, wiesz, zastanawiam się, co można zrobić, żeby zabezpieczyć naszych bliskich, naszych klientów, naszych znajomych przed podobnymi sytuacjami. Bo powiem ci, co mnie zaskakuje. Jak opowiadam tą historię znajomym, opowiedziałem ją dwóm osobom, po czym zobaczyłem podobną reakcję i zacząłem opowiadać ją dalej. Więc mam już około 5 osób, którym to opowiedziałem. I reakcja jest na początku bardzo podobna. To, co ludzie myślą i często mówią, to jest to, okej, ja jestem bezpieczny, bo na przykład nigdy nie podaję kodów, albo nie mam konta w banku takim, albo nie mam tego. Nie? Jakby pierwsze, co robimy po usłyszeniu tak przykrej historii, tak strasznej, to upewniamy się, dlaczego my jesteśmy bezpieczni. Natomiast szerokość reakcji jest olbrzymia. W sensie tego, jak my możemy zareagować i jak do nas może być dopasowana gra, jak można dopasować. Rozmawiałem z przyjaciółką i ona mówi, że no opowiadała mi o sytuacji, że ktoś u niej w rodzinie dostał maila z banku, w adresie mailowym był błąd, więc ta osoba z rodziny zadzwoniła do banku i wytłumaczyła, że to na pewno nie chodzi o nią, że to ktoś inny musi mieć ten kredyt, po prostu imię i nazwisko się zgadza, bo ona nie ma takiego adresu. No więc jest pytanie, a skąd wzięła numer do tego banku? Najpierw jest, ale jak to skąd? No miała, ja mówię, ale z tego maila? Czy wyszukała? I jest, no nie, prawdopodobnie z tego maila. Czyli co dostaje po drugiej stronie taki oszust? Bo zakładam, że mogła zadzwonić do oszusta. Że jest osoba, która jest praworządna, która chce na tyle poprawiać niedoskonałości świata, że będzie dzwonić do banku i informować, że się pomylili. Ta osoba dzwoni z tego numeru, odbiera maile, które do niej napisaliśmy i jest w stanie jakby zrozumieć to, co w tych mailach było napisane, nie? Czyli w zasadzie dopasowujesz grę do tego typu charakteru, nie? I jak napiszesz do niej, że, no nie wiem, zalega z płatnościami, o których już była mowa w pierwszym mailu za 2 czy 3 miesiące, to ona prawie na pewno tak samo zareaguje. I jak trzeba będzie się, no dobrze, to jakby prosimy zautoryzować to, że to pani jest właścicielką innego konta, proszę wejść teraz na konto, my wyślemy panią SMS autoryzacyjny i już wiesz, że odbiera od ciebie SMS autoryzacyjny. I dobra, rozumiemy, dziękuję, do widzenia, nie? I w tym momencie ją przyzwyczajasz do tego, że SMS-y autoryzacyjne przychodzą z innego źródła. I powoli budujesz taki układ zaufania do tej innej infolinii, do tego innego kontaktu, nie? I na tej podstawie wbijasz się potem na komputer, czy robisz podobne rzeczy, nie? Przeraża mnie to, jak wąsko jest, jak cienka jest linia między bezpieczeństwem, a takim absolutnie powinięciem się nogi. Rozmawiałem z kimś ode mnie z rodziny i no, też podobna próba wyłudzenia miała miejsce. Dzwonił pracownik banku, no i że on tam że on chciałby zautoryzować, że tam ostatnio były jakieś płatności za zakupy online i czy ta osoba mogłaby się zalogować do banku. No i ta osoba mówi, nie, jestem absolutnie tutaj jakby, od początku była nieufna. No i rozłączyła się tamta osoba, podmówiła się, zdenerwowała, bo temu konsultantowi niby z banku zależało na tym, żeby to zrobić, no a to po co będzie pani potem dzwonić, jak możemy teraz to zrobić. I tak sobie myślę, w zasadzie to jest największy deal breaker. Żaden konsultant, z którym rozmawiałem, nie upierał się, żeby zrobić coś teraz. Jak możemy zrobić to później, albo kto inny, jakby, prawda?
Znaczy, jedyna reguła, jaka tutaj obowiązuje, to znaczy, nie wiem, na ile my tutaj musimy naszym słuchaczom licznym bardzo wielu takich porad użyczać, bo raczej to są ludzie, którzy ogarniają takie tematy, ale najmniejsze odstępstwo od jakiejkolwiek normy to jest od razu czerwona flaga.
Tak.
Cokolwiek. Jeżeli jest jakieś rutynowe postępowanie w przypadku przelewów, kontaktu banku lub innego podmiotu, jeżeli cokolwiek wygląda inaczej, to dla mnie to jest od razu sygnał, że nie wchodzę to. Jedna rzecz, którą też regularnie robię, jak dostaję jakiś numer telefonu, który może się podszywa, może nie, albo dostaję maila, sprawdzam, kaguję, googluję.
Porzucił kagi na jakieś kaguje?
Zazwyczaj nie wysyła się, nie tworzy się maila z potrzebą wbicia się do jednej osoby, tylko no, korzysta się z tego konta do kontaktowania z wieloma.
Zarzuca się szeroką sieć.
Więc zazwyczaj potem ludzie wrzucają do sieci informacje o właśnie próbach wymuszenia, jakimś, jak to się nazywa?
Wyłudzenia danych?
Wyłudzenia danych. No i często w bazach danych są informacje o tych numerach telefonu, o tych mailach i też w ten sposób można zweryfikować, to jest autentyczny kontakt, ktoś się podszywa najzwyczajniej w świecie. Czasami są w adresach mailowych jakieś drobne zmiany w adresie. Z Adobe'ego ostatnio niby dostałem i tam było Adobe i O było jakimś innym tam znakiem.
Tam było Adobe wymawiane Adobe.
Adobe.
To wymawia Adobe.
I know, right? Także trust no one.
Tak, wiesz co, ja jestem... Jest dużo przeciwko nam. Cała kultura takiego szybkiego zysku i spektakularnych zarobków powoduje, że zaczynamy wierzyć w... No bo przecież giełda zalicza wzrosty, zalicza spadki, więc na tym wszystkim można zarobić. No i są ludzie, którzy spektakularnie szybko zarobili, więc czemu i mi miałoby się nie udać? Ty zwróciłeś właśnie uwagę w tej historii na to, że kurczę, te wartości są zaskakująco dobre i jakby...
Znaczy w tej historii, co powiedziałeś tam, jedna rzecz jest taka, że właśnie te zyski z dnia na dzień praktycznie,
tak,
to się nie zdarza.
Wiesz co, zdarza się bardzo rzadko.
Okej, ale...
Prawda? Więc no właśnie, wiesz co, no.
Potem słowo Bitcoin.
Tak.
Bardzo dużo czerwonych flag po drodze.
Tak, i bardzo dużo. Jednakowoż jakby tam domyślam się, że jak słyszysz tą historię i wiesz, w którym kierunku ona zmierza, to większość informacji każe ci nie ufać, każe ci być ostrożnym i tak dalej. Więc to jest bardzo nieuczciwe dla tej historii. W momencie, kiedy ta historia się rozgrywa, kiedy jesteś w tym maglu, kiedy, bo jak się przyjrzysz tej samej historii, to jest to, to, że to się dzieje w weekend. To, że ta osoba wtedy prawie na pewno jest w domu. Czyli nie ma kogoś, z kim może sobie porozmawiać. Nie ma ludzi w pracy. Nie ma, wiesz, takiego na zasadzie złapania oddechu. Dobra, muszę się teraz zająć innymi rzeczami. Złapać dystans do tematu. Ja wiem, że to są bardzo szybko, bardzo często to są takie szybkie akcje pod tytułem teraz, w ciągu godziny, w ciągu 10 minut musisz podjąć decyzję i jakby zaczynasz szybko reagować. Także szybko, czyli na ogół błędnie. To się mi w wielu sytuacjach, z którymi ja rozmawiałem, to jest to, że trzeba działać szybko. Albo żeby mieć duży zysk, albo nie stracić dużo. No, inna historia, też, która spotkała moich bliskich, jest telefon. Dzwoni do mamy, jej córka, i mówi: mamo, mamo, zapłakana, mamy, mieliśmy wypadek, nie? No i jest wypadek, komuś stała się krzywda, komuś, osobie trzeciej, ale na szczęście policjant, który jest na miejscu, można go przekupić. Ale potrzeba dużo gotówki. I teraz osoba, która opowiada tą historię, w sensie ta osoba, która odebrała telefon, długo twierdziła, że musi mieć podsłuch w domu, bo rozmówca wiedział tyle o niej. Ale jak sobie potem długo te dwie kobiety porozmawiały, to okazało się, że w zasadzie wszystkie informacje zostały wyciągnięte
z fejsa.
Nie, z tej rozmowy. Telefon jest na stacjonarkę. Więc paradoksalnie to cię autoryzuje jako oszustwa. Jako oszusta. Bo to znaczy, to ciebie autoryzuje jako prawdziwą osobę. Tylko ten oszust został zautoryzowany. Dlatego, że numery stacjonarne w dzisiejszych czasach, nasze numery stacjonarne, znają tylko bardzo bliskie osoby albo reklamy. Więc jak ktoś dzwoni i nie jest to reklama, to jest wysoka szansa, że to jest bardzo bliska osoba. Połączenie można zrobić tak, żeby było słabe. W obecnych czasach można nawet dźwięk modulować tak, żeby to było wiadomo, kto dzwoni, ale to tak naprawdę nie jest potrzebne. Jest osoba starsza, ktoś, kto dzwoni, płacze, nie? Więc jakby jest słaba jakość połączenia, przerwy w rozmowie, łapanie oddechu, wszystko tłumaczy niedoskonałości rozpoznania głosu, nie? Plus, powtarzam, dzwoni na stacjonarkę, dzwoni do domu, nie? Mamo, mamo, miałam wypadek, ratuj mnie. Osoba starsza wchodzi w tryb takiego absolutnie ratowania swojego dziecka. I jak się okazuje, nawet ona zapytała, załóżmy, że to było Paulina, tak? Paulinko, to ty? Słabo cię słyszę. Tak, mamo, to ja. Więc masz, wiesz, imię, nie? Ta osoba w ogóle była w innym mieście. No i ona mówi, mieliśmy wypadek. I matka zapytała w pewnym momencie, ale tu w Warszawie czy w Radomiu? Nie? Więc jakby to zostało, tam akurat było zupełnie inne miasto, ale powiedzmy, nie? No i nawet pyta, ale ty prowadziłaś? Czy Robert? Nie? Więc jakby wszystko jest podane. Ja to skracam. Ja rozmawiałem z moją osobą bliską i ona też twierdziła, nic nie podałam. Żadnych danych. Ja mówię, a jak odebrałaś telefon? No normalnie, tak jak zwykle, Grzegorz Sobutka słucham. W sensie, czyli ja mówię, czyli imię i nazwisko podałaś. Nie? Więc to jest social engineering, tak? Inżynieria społeczna, psychiczna. Jak wyciągasz tego typu dane. I teraz, no historia, nie wiem, czy słyszałeś ten rodzaj triku, może opowiem go na wszelki wypadek dla porządku, dla naszych słuchaczy. To zmierza do hajsu w ten sposób. Można przekupić tego policjanta, bo zaraz on przyjmuje rozmowę, schodząc już w ogóle z żadnych sposobów weryfikacji tej osoby. No, to już jest zewnętrzna osoba. On może być odpowiednio szorstki albo przyjazny, reagować na to, jak ta starsza osoba się zachowuje. Deal jest bardzo prosty. Ktoś został potrącony i ta osoba, która potrąciła, trafi do więzienia. Chyba, że go ta matka przekupi w wysokości, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy i tak dalej, nie? I ponieważ to oni dzwonią, to oni nawiązują kontakt, to bardzo często jest tak, że oni przyjadą po prostu po te pieniądze, przyślą kogoś. I taka starsza osoba nawet sama może podać kwotę, ile ma. Ile ma w domu. Takie osoby bardzo często trzymają gotówkę, bojąc się banków i tak dalej. Krótka piłka. I tu nie ma, znowu, nie ma w zasadzie żadnej informatyki. Zabezpieczenia, które polegają, które są łamane, są żadne, no. Najczęściej wektorem uderzenia jest książka telefoniczna. W sensie już książka, gdzie masz stacjonarki i sobie dzwonisz i sprawdzasz, które numery są nadal aktywne i potem następny telefon za kilka dni jest telefonem już wyłudzającym i masz, wiesz, telefon stacjonarny bardzo często ma starsza osoba, nadal ma go w domu, nie? Macie stacjonarkę w mieszkaniu?
Nie, ale moja mama ma oczywiście.
Prawda?
I jak rozmawialiśmy jakiś czas temu coś o internecie w chacie i tak dalej, nie powiedziałem, że tam, no ale nie mamy tego, nie braliśmy tego stacjonarnego. Ale czemu nie wzięliście stacjonarnego? A po co mieliśmy wziąć, po co mamy mieć stacjonarny? No bo każdy ma stacjonarny telefon. Nie? Nikt nie ma teraz. Nie no, moi wszyscy znajomi mają.
Prawda?
Twoi, tak.
Tak.
My w ogóle, no i do czego miałby nam służyć ten stacjonarny?
No dobieramy takich telefonów właśnie.
Żebyśmy mogli ze sobą do siebie dzwonić. Ale dzwonimy właśnie do siebie. Czym to się będzie różnić? No, że będę dzwonić ze stacjonarnego. No i jakiś argument za tym jeszcze jest dodatkowy? No nie. No poza tym, że dzwoniliby do mnie marketerzy.
Tak, no wiesz co, ci ludzie bardzo często czekali na telefon 10 albo 20 lat, więc sam przysługiwał, jakbym tyle czekał na telefon, to też bym sobie zachował następne 10 czy 20 lat po okresie użyteczności.
Wow, od razu mogę dostać telefon? Wpinam go, tak, będę korzystać.
I teraz, wiesz...
Trochę od tej technologii odeszliśmy.
Tak, ale to paradoksalnie technologia jest tu pewnym ratunkiem. Jeżeli porozmawiasz ze swoimi bliskimi, których podejrzewasz, że mogliby być taką potencjalną ofiarą, to w zasadzie rozwiązanie jest dosyć proste. Wystarczy zmienić kanał komunikacji z daną osobą. Czyli jeżeli odbierasz stacjonarkę, to oddzwaniasz na komórkę do tej osoby. I teraz najbardziej zaskakujące jest to, że to jest nielogiczne. Dlaczego ona ma dzwonić do swojej córki, jeżeli ta córka właśnie z nią rozmawiała? Nie? I dlaczego ma dzwonić na komórkę? Nie? Ale to właśnie trzeba zrobić. Oddzwonić i upewnić się, a jeżeli to zostało potwierdzone, to oddzwonić jeszcze do kogoś innego. Najgorsze jest to, że czekają nas autentyczne kradzieże
tożsamości,
czyli osoba po drugiej stronie naprawdę będzie mówić głosem naszej córki, naszego syna, naszych bliskich.
To już nie działa w czasie rzeczywistym, a to jest kwestia czasu.
Tak.
No. Nie, jestem ciekaw, jakie dalsze kroki przewidzieliście tutaj w...
Absolutnie analogowe, to znaczy hasło i odzew.
Chodzi mi o tę sytuację z tą panią.
A w sytuacji z tą panią...
No bo to...
Zaraz opowiem, co jej doradziliśmy, nie?
Bo to się robiło odcinek...
Ja mam jeszcze kilka innych rzeczy, które chciałem pokazać. W kwestii najpierw zabezpieczenia kontaktu. Mhm. Dobrze jest umówić się na jakieś zamaskowane zdanie w rodzinie. To znaczy, to nie jest tak, że najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Mariolka robi je co niedzielę, nie? Nie. Chodzi o to, żeby w czasie rozmowy zadać pytanie,
które wiesz,
że to zostanie zadane. Czyli dobrze rozumiem, a powiedz mi, czy wczoraj odebrałaś tą paczkę dla mnie? I to jest to pytanie, a odpowiedź ma być na przykład tak, nie było zielonych, są czerwone. I chodzi o to, że musi być zamaskowane coś, co można wpleść w rozmowę, a druga strona odpowie właściwie. Bo jeżeli powiesz, to powiedz nasze hasło rodzinne, to druga osoba do oszust zorientuje się, że jest weryfikowane. A chodzi o to, żeby tego nie robić, żeby nie zdradzać swojej pozycji, żeby nie... To taka rada dla naszych słuchaczy, bo w tych tragicznych sytuacjach w zasadzie jest niewiele rzeczy, które można sobie, wiesz, technicznie... Nie mogę powiedzieć, kup to urządzenie, będziesz bezpieczny. Włącz, żeby świeciło, albo noś to urządzenie na szyi, a będziesz bezpieczna. Jakby to nie ta sytuacja. Powiem ci, co radziliśmy tej pani, bo była szansa, że ci ludzie nadal posiadają dostęp do jej konta Apple ID. Że mają no, takiego bardzo uproszczenia, żeby każdy to zrozumiał, że mają drugiego iPhone'a, który jest skonfigurowany na jej Apple ID i jest w pełni autoryzowany. Co oznacza, że może odbierać jej SMS-y. Więc przechwytuje tego typu informacje potwierdzające, jeżeli idą kanałem SMS-owym. Nie? Mhm. Więc pomogliśmy jej zweryfikować, czy to ma miejsce, czy jej numery, czy jej konto zawiera inne numery lub inne telefony, które są autoryzowane. To jest jedna rzecz. Natomiast co jej radziliśmy na przyszłość? To znaczy, co robić z sytuacją tego, że straciła taką ilość pieniędzy? Naszym zdaniem duża część winy leży po stronie banku, który na to pozwala. Banki, częścią pracy banku jest odpowiedzialność zabezpieczenia twoich pieniędzy. Jeżeli są zabezpieczenia, które powodują, że jest ci ciężko prowadzić swoją normalną pracę czy życie, w których musisz potwierdzać to, że chcesz przelać pieniądze, to moim zdaniem to bank powinien przyjąć też odpowiedzialność za to, że z konta wychodzi duża ilość pieniędzy w krótkim czasie. I to bank powinien po drugim czy trzecim przelewie na 30 tysięcy złotych stwierdzić, przekroczona została kwota, nie wiem, 50-100 tysięcy złotych za przelewy i zadzwonić do ciebie, proszę pana, panie Michale, czy to pan robił te przelewy? Czy pan wie, że właśnie z pana konta wychodzi taka i taka kwota? To oczywiście nie rozwiązuje całości tej sytuacji, ale jestem w stanie uwierzyć, że potrzebne jest zabezpieczenie nawet do poziomu pod tytułem rozumiem, że chce pan podjąć 100 tysięcy, ale to jest nagły ruch, którego nigdy wcześniej pan nie zrobił, odezwie się do pana nasz specjalista. I dzwoni psycholog. I mówi, że proszę pana, proszę pani, chciałbym zadać kilka pytań. Są różne sytuacje na rynku, bo oczywiście możemy zaprosić do siebie do placówki, porozmawiajmy. I tego typu rozmowy. Normalnie takie rzeczy nie mieszczą mi się w głowie, żeby mnie bank maglował takie sytuacje. Mhm. Ale z drugiej strony jest bardzo duża liczba obywateli, która będzie zagrożona tego typu akcjami, którzy zostają sami z tą sytuacją. I te pieniądze bardzo szybko przez to zmienią właścicieli.
Ja pamiętam, miałem raz sytuację, że dokonałem jakiejś większej płatności online i bank do mnie zadzwonił z pytaniem, czy ta transakcja ma się jakby zablokować te środki.
Tak.
I zadzwonili z pytaniem, czy to na pewno jakby ode mnie pochodzi.
No więc w tej właśnie sytuacji, o której opowiadam, ja mam pytanie, gdzie był bank? Mhm. Gdzie był bank, który zobaczył, który pozwolił na ruchy pod tytułem 400 tysięcy? I nikt tam nic nie przyblokował.
Chyba, że często takie transakcje wykonywała i jest nie odchodziło to od jakiejś normy.
No więc to normy są do poprawienia. Jeżeli to nie odchodziło od normy. Jeżeli normy pozwalają, że okej, są autoryzowane numery kont po drugiej stronie, więc jakby spoko.
No wiesz, jeżeli takie rzeczy się odbywają w miarę regularnie, no to już też nie chcę, żeby ci bank głowę zawracał cały czas.
Jeżeli się odbywają, oczywiście. Natomiast w tym przypadku tak nie było, mhm. bo to nie tego typu pieniądze są przesłane. Poza tym nawet na tym poziomie warto by było, żeby jeżeli doszło do zmiany numeru konta, którego wcześniej się nie pojawiało, w sensie ja mam sytuację u klientów, którzy mi opowiadali, że ich klient dostał od nich fakturę, tylko że nie od nich. I ktoś podmienił numer konta na fakturze. Mhm.
Da się?
Niemałej fakturze. Także jakby i szukaj wiatru w polu. Najlepsze jest to, że przekręt wychodzi gdzieś po około miesiącu, bo w Polsce terminy płatności są na ogół 14 albo 28 dni, plus jeszcze zanim ktoś zacznie ci cisnąć o niezapłaconą fakturę, to jest, wiesz, masa czasu i nagle okazuje się, że od półtora miesiąca wszystkie faktury, które wystawiła ta firma, są płacone komu innemu. I sorry. Banki stoją na wygodzie transferów online. Czemu łatwo nam kupić od osoby jakiś produkt, bez dostania tego produktu? Dlaczego jest tak, że płacimy online? Dlaczego w ogóle przyzwyczailiśmy się do tego, że można zapłacić za rzecz, której jeszcze nie masz, która sobie idzie? No bo banki są gwarantem tego. Systemy, gigantyczne firmy, które sprzedają, no banki są gwarantem przelania pieniędzy oczywiście tylko, gigantyczne firmy sobie sprzedają i przelewają pieniądze między klientami a odbiorcami. Wszystko jest w porządku. W tych milionie operacji są pojedyncze przypadki oszustw. No tylko, że to mogą być niemałe pieniądze.
Do mnie, do mojego maila często przychodzą faktury, jest jakiś krasnopolski, który notorycznie podaje złego maila swoim kontrahentom. I często dostaje faktury na swojego maila, do niego właśnie. Może z którymś razem podmienię sobie tam numer.
I odeślesz.
I odeślę,
tak.
Tylko muszę się dowiedzieć, jaki jest ten docelowy jego mail i sru.
Tak.
No.
I teraz, i to jest przerażające. Nie? No ja dostaję maile do drugiego Grzegorza Sobotki. Do drugiego Grzegorza Sobotki. I raz dostałem jego maile z banku, dokumenty kredytowe. Bo brał BMW. I leasing. I więc najlepsze to, że jesteśmy w kontakcie. Okay. Więc ja mu napisałem, naprawdę BMW. I on odpisał tak. Nie mów, że pomylili maile. Ja wie. Mam wszystkie twoje dokumenty. Więc jest też trzeci Grzegorz Sobotka.
Tak. U mnie z kolei jeszcze jakiś inny krasnopolski podał mojego maila jako mail zabezpieczający do jakiegoś konta.
Co się zabezpieczył.
I nawet nie mogę mu...
Bo nie wiesz, jaki to mail.
Nie wiem, jaki to jest mail, więc tylko dostaję na przykład...
Logował się albo zmienił.
Andrzej autoryzował jakieś nowe urządzenie. Czy zatwierdzasz, czy nie? No.
Nie.
Nie. Not. Także, no, shit happens. No.
Także...
Musimy zawijać,
bo się rozciągnął absolutnie, ale to jest dla mnie ważne. No, jeszcze raz, to, co ja mogę zalecić. Porozmawiajcie o typach wyłudzenia ze swoimi bliskimi i to z każdymi, bo jakbym miał wskazywać, to nie jest tylko tak, że starsze osoby są tutaj jedynymi celami. To jest bardzo często, to są członkowie rodziny w twoim wieku, albo nawet młodsi, którzy mają już jakiś dostęp do pieniędzy online i zrobią różne rzeczy. Brak czasu w tym odcinku na opowiadanie, ale słyszałem młodszy z tym, że nawet 12-latek był i prawie wyciągnął konto matki do podania oszustowi. Także jakby uważajcie.
Okej. Okay. Chciałem o Humane AI Pinot powiedzieć trochę, bo...
Jakiś porażka, tam też widziałem jakieś recenzje.
Recenzji się pojawił, ale nie, to już może w następnym odcinku.
To o Falloutie chwilę?
Nie ma czasu.
Nie ma czasu. Słuchajcie, Fallout jest dobry, oglądajcie.
Wyczerpałeś limit.
Dziękuję. Dobra. Potrzebowałem tego.
Lepiej?
Trochę tak.
O, dobrze.
Tak, słuchajcie, dziękujemy wam za wysłuchanie tego podcastu o Apple i o technologii, jak widać.
Ja też dziękuję Grzegorzowi za możliwość wysłuchania tej historii. Także myślę, że będziemy kontynuować temat następny. Jak robiliśmy dwa odcinki o NASie, to może zrobimy teraz dwa odcinki o bezpieczeństwie.
Tak.
Przynajmniej dwa. Bo powiedziałeś, że jest więcej tych historii.
Jest.
Oh.
Także bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie tego dramatycznego odcinka. Żegnam się z wami ja, Grzegorz Sobotka.
Oraz... Ja, Michał Krasnopolski, nie mogę się doczekać następnej historii. W tym razie.
Zapraszamy.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.